Drodzy Państwo, rozważamy katechizm Kościoła katolickiego. Jesteśmy w części pierwszej mówiącej o wyznaniu wiary. I rozważamy dzisiaj rozdział drugi mówiący o Bogu, który wychodzi naprzeciw człowiekowi. Część pierwszą, artykuł pierwszy tego rozdziału, mówiący o Bożym objawieniu. Potem będziemy mówić dalej o odpowiedzi człowieka. Dlaczego o tym zaznaczam? Aby znać kontekst naszych rozważań, w którym się teraz znajdujemy, ale też, żeby sobie uzmysłowić, że wiara ma charakter dialogiczny, dialog. My, jako ludzie wierzący, nie wierzymy nie w system nakazów, zakazów. To nie jest treścią naszej wiary, istotą naszej wiary. Wiara to jest spotkanie z osobą Jezusa Chrystusa. Skoro spotkanie z osobą, to jest też czymś naturalnym dialog. A więc jeden mówi, drugi słucha, potem odpowiada. Znamy to z naszego ludzkiego, codziennego doświadczenia. I właśnie nowość objawienia biblijnego. Coś, czego nie było w innych tradycjach, w pogańskich tradycjach, w religiach. Na tym polega nowość tutaj, że Bóg daje się poznać w dialogu, który chce z nami prowadzić. Bóg daje się poznać w dialogu człowiekowi. Mówi Konstytucja Soborowa o Słowie Bożym, Dei Verbum, mówi, że niewidzialny Bóg w swojej wielkiej miłości przemawia do ludzi jak do przyjaciół i przestaje z nimi, aby zaprosić i przyjąć ich do wspólnoty z sobą. Bóg przemawia do ludzi jak do przyjaciół i potem oczekuje na odpowiedź. Rozważamy, drodzy Państwo, punkty katechizmu od 50 do 73. Objawienie Boże. Mówi nam katechizm, że za pomocą rozumu naturalnego człowiek może w sposób pewny poznać Boga na podstawie Jego dzieł. Już rozum nam daje tę drogę dojścia do Boga i mówi Słowo Boże wiele razy, że z piękna stworzeń, z ich mądrości poznajemy Stwórcę. Słyszymy nieraz wręcz zarzuty. Święty Paweł pisze w liście do Rzymian, zarzuca poganom, że mając ten potencjał intelektualny, rozumowy, nie poznali Boga, chociaż mogli Go poznać i w Niego uwierzyć. Nie, a więc rozum już nas do Boga doprowadza. Ten dialog z Panem Bogiem już się rozpoczyna w chwili stworzenia, ponieważ Pan Bóg stworzył świat, który jest rozumny, stworzył świat swoim słowem, swoim logosem. Bóg rzekł i stało się. W świecie zawarta jest Boża myśl, zawarta jest wielka inteligencja. I człowiek, mając ten potencjał inteligencji, może, odczytując ten świat, mówimy o wymiarze rozumu, o poziomie naturalnym, też może czytać Boga, który się człowiekowi objawia. Ale, drodzy Państwo, istnieje również obok tego rozumowego porządku, również istnieje inny porządek poznania Boga i o tym dzisiaj sobie powiemy. Inny porządek, do którego człowiek nie może dojść o własnych siłach, to nam mówi katechizm. Jest to porządek objawienia Bożego. Na mocy swojego całkowicie wolnego postanowienia Bóg objawia się i udziela człowiekowi. Bóg to czyni, drodzy Państwo, w sposób wolny. To jest ważne. Bóg chce się nam objawiać. Nie jest przymuszony. To jest Jego pragnienie, Jego wolna wola. Czyni to, mówi dalej katechizm, objawiając swoją tajemnicę, swój zamysł życzliwości, który odwiecznie przygotował w Chrystusie dla dobra wszystkich ludzi. Objawia w pełni swój zamysł, posyłając swego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Bóg ten zamysł życzliwości odwiecznie przygotował, mówi katechizm. Odwiecznie, czyli od założenia świata, a nawet wcześniej, jeszcze przed założeniem świata. Jak to czytamy pięknie, choćby w liście świętego Pawła Apostoła do Efezjan, w rozdziale pierwszym, wersety od 4 do 6. Jeszcze przed założeniem świata Bóg o nas pomyślał, myślał i zaplanował to, co się potem będzie, swój zamysł zbawczy, swój plan zbawienia. Od początku Bóg chciał z nami wejść w dialog. Ale ta pełnia, mówi katechizm, to jest Jezus Chrystus. Wcześniej Bóg się objawia na różne sposoby. Na różne sposoby Bóg przemawiał do ludzi, przez proroków, potem sobie jeszcze to zobaczymy. Ale pełnia to jest Jezus Chrystus. To są te czasy ostateczne, gdzie Bóg do nas przemawia i mówi On sam o sobie, jaki jest. Rozumowo do Pana Boga możemy dojść, możemy o Nim dużo powiedzieć, ale to będzie zawsze poznanie jakoś jeszcze niepełne. Natomiast pełnia to jest Jezus Chrystus, jedyny ten, który widział Ojca, który zna Ojca, jak mówi Jezus sam o sobie i nam o Nim mówi, abyśmy nie pozostawali w sferze przypuszczeń, domysłów, gdyby tylko na samym naszym rozumie ludzkim pozostać, który, jak powiedziałem, jest ważny, jest bardzo pomocny, który się z wiarą wcale nie kłóci. Nawiasem mówiąc, istnieje taka encyklika Jana Pawła II o relacjach między rozumem a wiarą pod tytułem Fides et Ratio, gdzie to święty Jan Paweł II bardzo pięknie przedstawia te wzajemne relacje rozumu i wiary, ich uzupełnianie się, ich granice wzajemne i warto też po to sięgnąć. Objawienie Boże, wracamy do katechizmu. Bóg objawia swój zamysł życzliwości. Spodobało się Bogu w swojej dobroci i mądrości objawić samego siebie i ukazać tajemnicę swej woli, dzięki której ludzie przez Chrystusa, Słowo, które stało się ciałem, mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się uczestnikami Bożej natury. To jest cytat, katechizm cytuje Konstytucję Soborową, dogmatyczną o Słowie Bożym Dei Verbum. Spodobało się Bogu objawić siebie samego. W tym Bóg ma upodobanie. Bóg chce wejść w ten dialog z nami. On go rozpoczyna. On go prowokuje, ten dialog. On chce, żeby ten dialog istniał, trwał. Chce, żeby człowiek go poznał. Bóg chce, żebym ja go poznał. On tego chce. I dalej czytamy. Bóg, który zamieszkuje światłość niedostępną, pragnie udzielać swojego boskiego życia ludziom stworzonym w sposób wolny przez Niego, by w swoim jedynym Synu uczynić ich przybranymi synami. Objawiając siebie samego, Bóg pragnie uzdolnić ludzi do dawania Mu odpowiedzi, do poznawania Go i miłowania ponad to wszystko, do czego byliby zdolni sami z siebie. Mówi katechizm, drodzy Państwo, że Bóg pragnie uzdolnić człowieka do dawania mu odpowiedzi. Bo człowiek sam z siebie nie może do Boga się zwracać. Mówi Pismo Święte, że bez pomocy Ducha Świętego nie możemy powiedzieć nawet tego, że moim Panem jest Jezus. Jeśli to mówimy z wiarą, z głębi serca, to już to jest owoc działania w nas Ducha Świętego. Już to jest łaską. Bóg uzdalnia człowieka, żeby ten człowiek, żebym ja mógł mu odpowiedzieć, bo mu zależy na tym dialogu, który inicjuje i chce, żeby on trwał, żeby to też nie był monolog, ale właśnie dialog. A więc to jest jego łaska. Jeśli ja się mogę modlić, to dlatego, że Bóg mnie do tego uzdolnił. Jeśli mam trudności w modlitwie, to módl się, bracie, siostro, żeby Bóg cię uzdolnił, żebyś mógł w tym dialogu odpowiadać Mu, żebyś mógł wejść w ten dialog z Bogiem, bo Bóg pragnie się nam udzielać. To jest Jego pragnienie, a Bóg jest stały w swoich pragnieniach. To nam się nieraz chce, raz się nie chce. Pan Bóg jest wierny. On zawsze chce być z nami w tym dialogu, udzielać się nam. Czytamy dalej katechizm. Boski zamysł objawienia spełnia się równocześnie przez czyny i słowa, wewnętrznie ze sobą połączone oraz wyjaśniające się wzajemnie. Tutaj, drodzy Państwo, już od razu komentarz. I czyny, i słowa Boże objawiają ludziom Boga. To, co Bóg mówi, ale to też, co Bóg czyni. kiedy czytamy Pismo Święte, już Stary Testament, to nie tylko właśnie Słowo, ale też całe działanie Pana Boga już jest czynnością objawiającą Boga człowiekowi. Jedno i drugie, i czyny, i słowa. Czyny i słowa wyjaśniają się wzajemnie. One są z sobą połączone. Bóg mówi i czyni, i staje się. Dalej czytamy w katechizmie. Plan ten jest związany ze szczególną pedagogią Bożą. Jaką to pedagogią? Mówi katechizm dalej. Bóg stopniowo udziela się człowiekowi. Przygotowuje go etapami na przyjęcie nadprzyrodzonego objawienia, którego przedmiotem jest on sam, a które zmierza do punktu kulminacyjnego w osobie i posłaniu Słowa Wcielonego Jezusa Chrystusa. I o tej etapowości, o tej pedagogii Bożej, dalej tutaj katechizm cytuje, wskazując na świętego Ireneusza z Lyonu. Piękny komentarz. Święty Ireneusz z Lyonu wielokrotnie mówi o tej pedagogii Bożej, posługując się obrazem wzajemnego przyzwyczajania się do siebie Boga i człowieka. I tutaj jest cytat świętego Ireneusza. Słowo Boże zamieszkało w człowieku i stało się synem człowieczym, by przyzwyczaić człowieka do objęcia Boga, a Boga do zamieszkiwania w człowieku, zgodnie z upodobaniem Ojca. Aby przyzwyczaić Boga do człowieka i człowieka do Boga, pisze święty Ireneusz z Lyonu. Tutaj się nam, drodzy, może skojarzyć choćby ten piękny opis o przyjaźni, który znamy z Małego Księcia, oswajanie lisa, przyzwyczajanie. Wybaczcie, drodzy Państwo, że taka może z innego w ogóle pułapu porównanie, ale warto sobie tak gdzieś też to powiązać, te treść katechizmu i tę Bożą pedagogię, która pokazuje, jak bardzo jest to ludzka pedagogia. No Bóg stworzy człowieka, On nas zna doskonale, a więc któż bardziej niż On zna, wie, jak do nas dotrzeć. I drodzy Państwo, pedagogia Boża, która polega na tym stopniowym przygotowaniu człowieka do przyjęcia pełni Bożego objawienia. Stopniowe. My, kiedy czytamy Słowo Boże, nieraz dziwimy się pewnym sytuacjom, zachowaniom, które są dla nas nieraz nie do przyjęcia. Mówimy, jak to mogło się wydarzyć? I to jest w Piśmie Świętym opisane. Nieraz się gorszymy. No właśnie ta Boża pedagogia. Bóg stopniowo, krok po kroku podprowadza naród wybrany do większej wrażliwości duchowej, do większego wyrobienia duchowego, ale wchodzi w realny świat Pan Bóg ze swoim słowem, który jest taki, jaki jest, taki był kontekst, takie były zwyczaje ówczesne. I Bóg, żeby oni go zrozumieli, Bóg musi mówić do nich językiem im zrozumiałym, językiem nie tylko tym językiem werbalnym, ale językiem ich mentalności, ich wrażliwości i powoli, krok po kroku ich podprowadza, wyprowadza. Jeśli my nie czytamy o pewnych sytuacjach dla nas nieraz trudnych do zrozumienia, to rozummy to tak, że nie tyle Bóg to akceptuje, co Bóg powoli wchodzi w to i powoli przemienia tę wrażliwość, która nieraz jest taka wręcz brutalna. Ale Bóg stopniowo, powoli od tego odprowadza. Pełnia w Jezusie Chrystusie. Pedagogia to znaczy cierpliwość. Każdy, kto wychowuje dzieci, swoje własne w domu, w rodzinie, w szkole, gdziekolwiek, wie, że wychowanie domaga się cierpliwości, etapowości. Nie od razu pokarm stały. Najpierw mleczko, kaszka, powolutku. I potem będzie ta większa dojrzałość. Idziemy dalej. Mówi katechizm o etapach objawienia. No właśnie, ta stopniowość. Nie wszystko od razu. A po drodze są różne perypetie. Bo to jest relacja, to jest dialog. Bóg i żywy człowiek. Nie zaprogramowany komputer, ale żywy człowiek, który nieraz się buntuje, który nieraz nie rozumie, który idzie za Bogiem, potem nagle w tej drodze zatrzymuje się. Etapy objawienia. Bóg się w ten sposób objawia człowiekowi. Od początku Bóg pozwala się poznać. Od początku. I mówi katechizm. Bóg, który przez słowo wszystko stwarza i zachowuje, daje ludziom w rzeczach stworzonych wieczne świadectwo o sobie. zamierzając zaś otworzyć drogę zbawienia wiecznego, objawił ponadto siebie samego pierwszym rodzicom na początku. Wezwał ich do wewnętrznej komunii z sobą, przyoblekając ich blaskiem łaski i sprawiedliwości. Tutaj mówi katechizm o tym momencie stworzenia, o pierwszych rodzicach, o tym pierwszym etapie, pierwszym kroku w tej Bożej pedagogii. Bóg daje świadectwo o sobie, pozwala się poznać już przez rzeczy stworzone, a więc to, co mówiliśmy na początku, już przez świat stworzony, przez rozum, też możemy do Boga dojść. Daje się poznać pierwszym rodzicom. Kiedy czytamy Księgę Rodzaju, widzimy tę wielką zażyłość Boga z pierwszymi ludźmi, z rodzicami naszymi. Bóg rozmawia z nimi, w ogrodzie ich umieszcza, rozmawia z nimi, bo kiedy Adam grzeszy i chowa się, Bóg mówi: Adamie, gdzie ty jesteś? On się dziwi, Bóg się dziwi, powiedzmy po ludzku, że go nie ma, bo zawsze był, dodajmy. To był ich zwyczajny styl bycia z sobą, rozmawiali z sobą. Wielka zażyłość, intymność, wewnętrzna komunia. Objawienie, czytamy dalej, objawienie to nie zostało przerwane przez grzech naszych pierwszych rodziców. Właśnie, drodzy Państwo, grzech nie zrywa, nie zniweczył Bożego zamiaru, Bożego planu objawiania się Boga człowiekowi. Bóg jest stały w swoich pragnieniach wobec człowieka, Bóg jest wierny, chociaż grzech nie jest w stanie zniweczyć tego Bożego planu. Czytamy dalej. Rzeczywiście Bóg po ich upadku wzbudził w nich nadzieję zbawienia przez obietnicę odkupienia i bez przerwy troszczył się o rodzaj ludzki, by wszystkim, którzy przez wytrwanie w dobrym szukają zbawienia, dać żywot wieczny. Bóg, mówi katechizm, już po upadku nadal się troszczy o człowieka i daje od razu potem nadzieję zbawienia. Zaraz po upadku jest zapowiedź zbawienia, tak zwana protoewangelia, taka pierwsza Ewangelia, tak to przetłumaczmy. Znamy ten tekst z Księgi Rodzaju. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, mówi do węża, do szatana, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Bóg już w pierwszej Księdze Rodzaju już ma w świadomości, w zamyśle Ewangelię. Już daje od razu nadzieję zbawienia. Kiedy jest grzech, Bóg nie pozwala, aby grzech człowieka zgnębił, zniszczył. Kiedy mamy myśli takie, że nas niszczące, aż w błoto wdeptujące wręcz, to nie jest od Boga. Jeśli takie myśli mamy po grzechu, to jest od szatana, który po grzechu nas jeszcze bardziej chce pognębić. Bóg również i po grzechu daje nam nadzieję zbawienia. Miejmy tę świadomość. I drodzy, mamy, jeszcze dodajemy tutaj, że Bóg się troszczy cały czas o człowieka, również po grzechu. Bóg, była ta taka nurt, on nieraz wraca w różnych formach, deizm nazywał się w filozofii, czyli że Bóg jako taki wielki zegarmistrz, owszem, wszechmocny, bo stworzył świat, owszem, inteligentny, inteligencja nieskończona, bo ten świat jest tak pięknie stworzony, tak skomplikowany i to wszystko działa, ale Bóg zimny, obojętny, Bóg, który się już o świat dłużej nie troszczy. Była taka koncepcja w filozofii, w myśli ludzkiej. Nieraz ona jeszcze istnieje oczywiście. To nie jest Bóg chrześcijański. Bóg się troszczy właśnie o świat. I czytamy, modlimy się w czasie mszy świętej. Katechizm cytuje czwartą modlitwę eucharystyczną, jej fragment. Jedno zdanie. A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi. Wielokrotnie Bóg zawierał przymierze z ludźmi. Bóg powraca, reperuje, zszywa to, co się podarło, jak my w domu nieraz zszywamy. Nie wyrzucamy od razu tego, co się podarło. I mówi katechizm jako przykład tego powracania Boga do człowieka, objawiania się Boga człowiekowi. Przymierze z Noem. Gdy przez grzech została rozbita jedność rodzaju ludzkiego, Bóg dąży najpierw do ocalenia ludzkości, ratując jej poszczególne części. Nie mamy świadomości arkę, Bóg ratuje poszczególne części ludzkości. Na arce są przedstawiciele różnych gatunków, żeby mogło się to wszystko odrodzić. I dalej czytamy. Przymierze z Noem po potopie wyraża zasadę ekonomii Bożej wobec narodów, czyli ludzi zgromadzonych według swych krajów i swego języka, według szczepów i według narodów. Przymierze z Noem wyraża pragnienie przymierza z całą ludzkością. Tutaj już Bóg mówi, pokazuje tęczę, pokazuje Noemu tęczę i mówi, to jest znak z całą ludzkością mojego przymierza. Nie zniszczę ludzkości, Bóg mówi, obiecuje. I dalej, to jest Boży zamysł, Boże pragnienie wobec całej ludzkości. Ten zarazem kosmiczny, społeczny i religijny porządek wielości narodów ma na celu ograniczenie pychy upadłej ludzkości, która jednomyślna w swej przewrotności o własnych siłach chciała dojść do swojej jedności, budując wieżę Babel. Jednak z powodu grzechu politeizm oraz bałwochwalstwo narodu i jego przywódcy nieustannie zagrażają pogańską przewrotnością tej tymczasowej ekonomii. Wieża Babel, i tutaj mamy wyliczony w katechizmie grzech pychy, czyli grzech sięgania nieba, sięgania bycia jak Bóg w innej formie niż ta w raju, teraz przez wieżę Babel sięgniemy nieba. I potem dalej inne grzechy są wyliczone. Politeizm, bałwochwalstwo, a więc różne grzechy narodu, tu wylicza katechizm, już po przymierzu z Noem, które jednak nie niweczą tego Bożego zamiaru objawiania się tej Bożej pedagogii. Przymierze z Noem, pisze dalej katechizm, pozostaje w mocy, dopóki trwa czas narodów, aż do powszechnego głoszenia Ewangelii. Biblia sławi niektóre wielkie postacie należące do narodów. Sprawiedliwego Abla, króla i kapłana Melchizedeka, będącego figurą Chrystusa, oraz sprawiedliwych Noego, Daniela i Hioba. Pismo Święte pokazuje w ten sposób, jakie wyżyny świętości mogą osiągnąć ci, którzy żyją według przymierza zawartego z Noem, w oczekiwaniu, aby Chrystus rozproszone dzieci Boże zgromadził w jedno. Pokazywanie, jaki poziom można osiągnąć, jeśli jestem wierny Bożemu przymierzu. Bóg jest wierny, bo Bóg jest wierny temu przymierzu. I wśród tych sytuacji niewierności Biblia pokazuje też tych wiernych, tych sprawiedliwych. To Noe, przymierze Noego. Dalej, kolejny etap Bożego objawiania się człowiekowi. Bóg wybiera Abrahama. Abraham, ojciec narodu wybranego. Aby zgromadzić w jedno rozproszoną ludzkość, Bóg wybiera Abrahama, wzywając go do wyjścia z ziemi rodzinnej i z domu ojca. Aby uczynić go Abrahamem, to znaczy ojcem mnóstwa narodów, w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Powołanie Abrahama, i tutaj to jest początek wydarzeń, które możemy historycznie umiejscowić w Piśmie Świętym. Czas, miejsce, Abraham. Powołanie. Bóg się mu objawia i oczekuje już od Abrahama, potem, który staje się Abrahamem, ojcem wszystkich narodów, oczekuje odpowiedzi. To właśnie ta dialogiczność. Wyjdź z ziemi. Jego odpowiedzią Abrahama jest to wyjście z ziemi ojczystej, zaufanie Panu Bogu. I ten, który wchodzi w dialog z Bogiem, konkretnie, wiara to nie jest teoria. On stawia wszystko na jedną szalę. Musiał zaufać Bożemu Słowu, Abraham. Tym jest wiara, to jest wiara. Czytamy dalej. Lud pochodzący od Abrahama będzie powiernikiem obietnicy danej patriarchom, ludem wybranym, wezwanym, by pewnego dnia przygotować zgromadzenie wszystkich dzieci Bożych w jedności Kościoła. Ten lud będzie korzeniem, na którym zostaną zaszczepieni poganie stający się wierzącymi. A więc od Abrahama idziemy dalej poprzez patriarchów, lud obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, którą potem potwierdza poprzez patriarchów, proroków, Bóg, który sobie kształtuje lud wybrany, przygotowuje ten lud wybrany, bo będzie on korzeniem, na którym będą zaszczepieni też i poganie, stający się wierzącymi. Czyli Bóg, który się objawia człowiekowi, o tym dzisiaj mówimy, Bóg objawiający się, przygotowuje sobie lud, aby poprzez ten lud mógł się objawić całemu światu. Kolejny etap, Boża pedagogia, ta etapowość. I czytamy dalej. Patriarchowie i prorocy oraz inne postacie Starego Testamentu byli i zawsze będą czczeni jako święci we wszystkich tradycjach liturgicznych Kościoła. Dalej, Bóg formuje Izrael jako swój lud. Po patriarchach Bóg ukształtował Izrael jako swój lud, ocalając go z niewoli egipskiej. Zawiera z nim przymierze na Synaju i przez Mojżesza daje mu swoje prawo, by uznał go i służył mu jako jedynemu i jedynemu prawdziwemu i żywemu Bogu, opatrznościowemu Ojcu i sprawiedliwemu sędziemu, oraz by oczekiwał obiecanego Zbawiciela. Bóg kształtuje swój lud na Synaju i przez Mojżesza, Synaj i Mojżesz. Bóg kształtuje lud, daje ludowi prawo, swoje prawo. Na Synaju, na pustyni rodzi się lud wybrany. Właśnie po to, aby Bóg poprzez niego mógł się objawiać światu. Bóg jest wierny swojemu zamysłowi objawiania się człowiekowi, swojej Bożej pedagogii. I też wiemy, jakie też perypetie towarzyszyły temu objawianiu się Boga samemu narodowi wybranemu, który przecież i tam na Synaju, pod Synajem, odchodził, był niecierpliwy, na pustyni musiało pokolenie się odmienić, nowe pokolenie weszło do ziemi obiecanej, nie to, które wyszło z Egiptu. Bóg ich musiał wychować, a więc ta Boża konsekwencja, ale i Boża wierność, pomimo odejść człowieka. Czytamy dalej. Izrael jest kapłańskim ludem Bożym, na którym imię Pana zostało wezwane. Jest to lud, do których przodków Pan Bóg przemawiał. Lud starszych braci w wierze Abrahama. Dalej. Przez proroków Bóg formuje swój lud w nadziei zbawienia, w oczekiwaniu nowego i wiecznego przymierza, przeznaczonego dla wszystkich ludzi. Przymierza, które będzie wypisane w sercach. Czyli to przymierze, które widzimy w Starym Testamencie, jest już w zamyśle, ma inne przymierze, nie na tablicach kamiennych wypisane, ale w sercach. Głębsza forma Bożego objawienia się, która potem nadejdzie. Prorocy głoszą radykalne odkupienie ludu Bożego, oczyszczenie ze wszystkich jego niewierności, zbawienie, które obejmie wszystkie narody. To głoszą prorocy, mówią to bardzo jasno prorocy, mówi księga Izajasza, to zbyt mało, iż jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię cię, mówi Bóg, światłością dla pogan również, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. To jest Boży zamysł, to Boża pedagogia. O tej nadziei będą świadczyć, o tej nadziei powszechności zbawienia, będą świadczyć przede wszystkim ubodzy i pokorni Pana, mówi katechizm. Żywą nadzieję objawienia Izraela zachowały święte kobiety. Sara, Rebeka, Rachela, Miriam, Debora, Anna, Judyta i Estera. Najdoskonalszym obrazem tej nadziei jest Maryja. I dochodzimy w tej naszej katechizmowej wędrówce do Chrystusa, Jezus Chrystus, pośrednik i pełnia całego objawienia Bożego. Bóg powiedział wszystko w swoim Słowie, Jezus, Słowo Boga. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna, mówi list do Hebrajczyków i ten list cytuje katechizm. Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest jedynym, doskonałym i ostatecznym Słowem Boga. W Nim powiedział On wszystko i nie będzie już innego słowa oprócz Niego. Obok wielu innych doskonale to wyraża święty Jan od Krzyża, komentując list do Hebrajczyków. Święty Jan od Krzyża pisze tak. Od kiedy Bóg dał nam swego Syna, który jest Jego jedynym Słowem, nie ma żadnych innych słów dodania nam. Przez to jedno Słowo powiedział nam wszystko naraz i nie ma już nic więcej do powiedzenia. To bowiem, o czym częściowo mówił dawniej przez proroków, wypowiedział już całkowicie w Nim, dając nam Go całego, to jest swojego Syna. Jeśli więc dzisiaj ktoś chciałby Go jeszcze o coś pytać lub prosić, o jakąś wizję lub objawienie, nie tylko postępowałby nieroztropnie, lecz także obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych jedynie w Chrystusa, bądź szukając poza Nim innej rzeczy albo nowości. To święty Jan od Krzyża mówiący, właśnie komentujący tę prawdę, że Bóg powiedział nam wszystko, co chciał, co miał do powiedzenia w Jezusie Chrystusie. Mówi katechizm dalej, nie będzie innego objawienia. Chrześcijańska ekonomia zbawienia jako nowe i ostateczne przymierze nigdy nie przeminie i nie należy już więcej oczekiwać żadnego publicznego objawienia przed chwalebnym ukazaniem się Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chociaż jednak objawienie zostało już zakończone, to nie jest jeszcze całkowicie wyjaśnione. Zadaniem wiary chrześcijańskiej w ciągu wieków będzie stopniowe wnikanie w jego znaczenie, stopniowe zgłębianie, coraz lepsze rozumienie Bożego objawienia. I ostatni akapit katechizmowy. W historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne. Niektóre z nich zostały ukazane przez autorytet Kościoła. Zostały uznane przez autorytet Kościoła. Nie należą one jednak do depozytu wiary. Ich rolą nie jest ulepszanie czy uzupełnianie ostatecznego objawienia Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu Go w jakiejś epoce historycznej. Zmysł wiary wiernych kierowanym przez Urząd Nauczycielski Kościoła, umie rozróżniać i przyjmować to, co w tych objawieniach stanowi autentyczne wezwanie Chrystusa lub świętych skierowane do Kościoła. Wiara chrześcijańska nie może przyjąć objawień zmierzających do przekroczenia czy poprawienia objawienia, pisane przez dużą literę, którego Chrystus jest wypełnieniem. Chodzi w tym wypadku o pewne religie niechrześcijańskie, a także o pewne ostatnio powstałe sekty, które opierają się na takich objawieniach, tu katechizm to pisze w cudzysłowie i małą literą.